Witam serdecznie. Paweł z Podsztangi, tak? Dobrze?
Tak, dzień dobry, cześć.
Jak zawsze zaczynamy rozmowę od tego, byś po prostu się na początku przedstawił, bo oczywiście dużo osób Cię zna. Natomiast czym się zajmujesz na co dzień, skąd pomysł na siebie, czyli coś na początku o sobie po prostu, zanim przejdziemy do meritum.
Paweł Jurczyński, pseudonim Jurand, zapewne jak się zorientowaliście od nazwiska. Założyciel pocztanga.pl, czy też pocztangą.pl, od 12 czy 13 lat w trójboju siłowym. Z mniejszymi sukcesami niż z większymi. Zdecydowanie jestem lepszym trenerem, jak się pokazuje, niż zawodnikiem. Ale może dzięki tobie, Piotrek, to się zmieni już niedługo i uda się chociaż złamać 800, co się jeszcze nie wydarzyło w mojej karierze.
Znaczy powiem ci, że bardzo dużo doświadczonych trenerów mówi dosłownie to samo, co ty. Mi tutaj, no, Kamila dzisiaj nie ma, ale przecież Kamil też jest bardzo doświadczonym trenerem i mówi tak samo, że lepszy trener niż zawodnik.
Tak. Skąd zajawka? No, sporty siłowe, ja zawsze byłem szczupły, mały i chudziutki i grałem w siatkówkę, co najlepsze. Wyobraź sobie mnie ważącego 65 kg. To było możliwe?
No niemożliwe.
Mama potwierdza. Mama zawsze chciała mieć szczupłego, inteligentna. I zawsze mi powtarza, że mi normalnego urodziła. Oczywiście żart. Natomiast sporty siłowe mnie wkręciły po roku chodzenia na siłownię. Okazało się, że bardziej mnie jara jakby dokładanie talerzy, niżli samo, no wiesz, lustro, sylwetka i te sprawy. Po prostu to było bardziej zajawkowe. Potem na studiach poznałem Brzyta, jeszcze wtedy nie był w pocztangą.pl i zaczęliśmy coś działać wspólnie w ramach sekcji Politechniki Wrocławskiej. Poznaliśmy też wtedy przez neta gościa, który miał pseudonim Zwisz, niestety zniknął w odmętach czeluści internetu i świata, nie wiadomo, co się z nim dzieje. I gość ten założył forum, które się nazywało rzeźnia5.com i to było niekomercyjne. Tak, Kurt Vonnegut w ogóle. Mhm. No i gość generalnie, to było niekomercyjne forum, w ogóle nikt nas tam nie sponsorował, to było 125 gości, którzy się tam zarejestrowali, którzy byli mega wkręceni w dźwiganie. I najfajniejsze z tego całego forum było to, że każdy próbował dać jakąś wartość od siebie. I kiedy Zwisz zniknął, pojawiła się taka duża luka generalnie, jeśli chodzi o polski trójbój i o to, co można przekazać. A ja zawsze lubiłem coś napisać, coś jakoś dać od siebie, no to powstał pomysł, załóżmy pocztangą.pl. Tylko pocztangą.pl, bo na początku w ogóle nie była w formie, w jakiej obecnie jest. Bardziej to był mój dziennik treningowy, plus od czasu do czasu jakiś artykuł. Z tym, że to po raz pierwszy pozwoliło mi też zacząć się rozwijać, bo chcesz napisać jakiś artykuł, to kurde, wypadałoby, żebyś coś wiedział na ten temat, nie? Więc no, dokładnie. Wypadałoby. Więc to był pierwszy impuls, żeby działać. A potem to już historia. Coraz cięższe treningi, coraz więcej jakichś artykułów, wiedzy. Potem dołączył Brzyd i w sumie jesteśmy w miejscu, w którym jesteśmy.
Powiedziałeś taką ciekawą rzecz, bo to chyba generalnie my zawsze nie mamy pomysłu na początku na tytuł podcastu, więc on wychodzi w trakcie i tak właśnie już muszę cię złapać za jedno słówko. Wiesz co, bo to, co was bardzo często łączy, zawodników trójboju, to, że zazwyczaj coś robiliście wcześniej totalnie innego, co się w ogóle z trójbojem nie kojarzy. Tak jak ty tutaj mówisz, siatkówka, byłeś szczupły, no i nagle trzeba było przybrać masę. Natomiast wiesz co, z racji tego, że no ostatnio wróciłem, znaczy ostatnio już powiedzmy od 3 lat, wracam cały czas do takiej dziedziny nauki, jaką jest fizjologia, czyli przedmiot, który jest przez nas fizjoterapeutów na studiach bardzo często uczony w sposób nudny, na zasadzie zalicz, tak. No później, jeżeli są jeszcze przedmioty takie jak fizjologia sportu, to trochę coś tam ciekawiej jest. Natomiast wiesz co, ostatnio słyszałem taką rozmowę, co ma wspólnego skakanie na skakance z trójbojem siłowym. I teraz wiesz, toczyłem taką dyskusję i teraz nagle pojawiasz się ty, który mówi, że uprawiałeś siatkówkę. Powiedz mi, czy tak z punktu widzenia praktyka, czyli zawodnika, czy jakieś umiejętności z siatkówki ci się przydają w trójboju?
Ojej, nie byłem na takim poziomie, żeby... Nawet nigdy o tym nie myślałem, wiesz? Ja też nie byłem na jakimś poziomie...
No to się teraz zastanowisz.
Nie byłem nigdy na takim poziomie. Tam wygrywaliśmy zawody powiatowe w gruncie rzeczy. Ale myślę, że Mogło to być. Ja miałem bardzo dobrą koordynację dzięki siatkówce. Miałem też całkiem wysoką wydolność neuromuskularną, więc potrafiłem skakać wysoko, bo miałem 1,72 m, tak i teraz mam. Więc no wiesz, większy krasnolud. Więc myślę, że to przede wszystkim taka koordynacja i wdrożenie różnych części ciała. I też to, co zauważyłeś ty, kiedy mnie badałeś, no z tym czuciem ciała w przestrzeni to jest całkiem nieźle. I myślę, że to stąd wyniosłem też, nie?
Tak, ponieważ wiesz co, współcześnie modny jest tak zwany ten trening skoczności, czy też on tak bywa butnie nazywany plyrometrią, tak? Tylko że ostatnio nawet byłem na takim wykładzie jednego z doktorów, który powiedział wprost, że trening skoczności powinien być prowadzony nie na początku, w ogóle u początkującego, tylko już o wytrenowanego człowieka, który przynajmniej potrafi ogarnąć w cudzysłowie swoją kuwetę wokół, a nie tak jak się często zaczyna, że przychodzi człowiek, który wstał z krzesła i o, zacznijmy od treningu plyrometrycznego. I teraz wiesz, z jednej strony, jeżeli teraz popatrzysz, no kurde, siatkówka, robisz wyskok, musisz później wyhamować to, albo często nawet i nie wyhamować, tylko ponownie wyskoczyć, czyli to tworzenie tak zwanej siły eksplozywnej, no powiem ci szczerze, no, w dwuboju może to lepiej widać, no bo tam masz ten zarzut, rwanie, musisz wejść pod tą sztankę, wyskoczyć, tak? Natomiast, kurczę, i ja na przykład obserwuję taką jedną rzecz, bardzo często u zawodników trójbojowych, jeżeli wprowadza się elementy dwubojowe, to ten wynik, poprawa w ogóle techniki trójbojowej jest znamienna. Czyli może jednak, wiesz, bo trójboj kojarzy się z czymś takim, podnieś odstaw.
Tak,
podnieś odstaw, tak.
Pełna statyka.
Pełna statyka, nie? Natomiast jak się obserwuje tych, powiedzmy, dobrych zawodników, no to oni wcale tacy statyczni nie są. To jest bardziej takie właśnie, wiesz, płynne zejście, płynne wejście, tak bym powiedział. I teraz powiedz mi tak, według ciebie, jak ty prowadzisz zawodników, co jest dla ciebie takim kluczem wejścia w trening? Czyli przyjmijmy, że ja chciałbym zacząć trenować, tak? Przychodzę do ciebie, to na co ty zwracasz uwagę, czy w ogóle czy potrafisz odmówić klientowi, że nie, ty się nie nadajesz do tego?
Tak, oczywiście. Zdarzyło się to kilka razy, że no stary, na razie sztangę to możesz zostawić. Wiesz co, no jest kilka rzeczy oczywiście. Dzięki wam też z większą uwagę zwracam na chód, bo to też jest jeden pierwszy klucz, a przy tym samo wykonanie boju, same kompensacje i to, jak człowiek się czuje w przestrzeni. No, czasem po prostu widać, że ktoś do tego jeszcze się nie nadaje, że nie jest w stanie ogarnąć się totalnie w trójwymiarze, powiedzmy, nazwijmy to tak, nie?
Tak. No bo tu mówimy trochę też, wiesz, o takich predyspozycjach człowieka, każdy ma indywidualne, tak, no bo tutaj mówimy o wysokości ciała, o proporcji długości nóg względem tułowia, no są oczywiście ludzie, którzy w ogóle nie mają predyspozycji do uprawiania danego sportu, ale tak potrafią sobie pomodyfikować, nazwijmy to, cechy motoryczne, że co, jakieś tam sukcesy mają, tak?
Oczywiście.
Natomiast jakbyś powiedział, idealna budowa trójboisty, to taki ideał, którego pewnie nie ma, tak? Ale to co, krótkie nogi, długi tułów, czy krótki tułów, długie nogi, wiesz, lub coś
wiesz
innego.
Co? Byliśmy teraz w Będzinie na zawodach i startowała z teamu Mrówki Kaja Stabuleska. Ją po raz pierwszy na żywo widziałem i dla mnie Kaja Stabuleska to jest żeński odpowiednik Eda Koana. To są króciutkie nogi, długi tułów, bardzo duża mobilność odcinka piersiowego i stosunkowo długie łapy. I ona w każdym boju robi kosmiczny wynik. No jest po prostu wspaniale stworzona do tego sportu. To jest taki trójboista w pigułce.
No i powiedziałeś słynne słowo, które się często z trójbojem w ogóle nie kojarzy, czyli mobilność. Więc właśnie to jest kolejny temat, który chciałem pociągnąć, no bo tak, koordynacja jedno, no, siła drugie, tylko że teraz wiesz, tak jak ja sobie myślę, bo bardzo często tacy ludzie, którzy nie wchodzą głęboko w jakąś tam naukę, tak jak my, to siłę kojarzą na zasadzie podnieść coś, odstawić, tak? Ja byłem na przykład uczony, jak jeszcze uprawiałem dwubój, tak amatorsko oczywiście tam paręnaście lat temu, no to byłem uczony, że nie jest ważny ciężar, jaki ty weźmiesz na swoje barki, tylko jest ważniejszy ten ciężar, który ty odstawisz w sposób kontrolowany. I wielokrotnie, jak chodziłem na siłownię, widziałem sytuacje takie, gdzie, nie wiem, gość sobie brał sztangę, robił sobie wyciskanie tutaj na bicki, tak? I nagle sztanga opadała łokcie w drugą stronę, nie? No i zerwanie. To, tak, widziałem coś takiego. Więc tutaj jakby mówimy właśnie też o takiej proporcji, czym jest w ogóle siła, tak? No bo jaką formę siły trójboista wykorzystuje? Czy to jest taka siła właśnie statyczna? No moim zdaniem nie, ponieważ jednak jest wykonywana praca, bo właśnie...
Oczywiście jest to przesunięcie, nie?
Dokładnie, praca jest efektem zastosowania siły i tutaj moim zdaniem jest kluczowe, żeby tę pracę wykonać po jak najkrótszej drodze.
Oczywiście,
czyli... No właśnie.
Tak.
I tutaj pojawiają się całe te akcesoria, o których kiedyś też rozmawialiśmy, pewnie tam też usłyszycie o na przykład o obuwiu do dźwigania ciężarów, tak? W ogóle jakie jest twoje zdanie na temat obuwia?
Jakie jest moje zdanie na temat obuwia? Zależy od przypadku, nie mam jakby jednego zdania. Ja sam dźwigam w butach, z tym, że wiem, że on wiąże się to też z zwiększonym przodopochyleniem, bla, 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 przesunięciem środka ciężkości, nie? Zależy od proporcji, zależy od przypadku. Nie można tego rozpatrywać tak albo nie na zasadzie dla wszystkich, nie? Mamy zawodników, którzy dźwigają w butach i po prostu czują się lepiej, mamy też, którzy w butach czują się absolutnie źle.
Zgadza się. Natomiast dla mnie obuwie, znaczy powiem ci tak, no bo co innego jak mówimy o człowieku zaawansowanym, świadomym może bardziej tak, natomiast dla mnie obuwie, wprowadzenie obuwia na samym początku właśnie treningu jest takim troszeczkę, to jest o moim zdaniu, tak, jest takim oszukaniem biomechaniki, no bo wiadomo jak ten but jest zbudowany, zwłaszcza do, ma wyższą piętę, tak. Natomiast jakby ja wychodzę osobiście, wiem, że Kamil z Wojtkiem również do takiego założenia, że najpierw pokaż, co potrafisz zrobić boso lub po prostu bez butów i później zobaczymy, na ile ten but będzie tobie pomocny, a na ile w ogóle oszuka cię na tyle, że nawet nie będziesz wiedział, gdzie jesteś w przestrzeni, bo widziałem też takie rzeczy.
Tak, tak.
Natomiast co, powiedz mi, no.
Wiesz co, Chris Duffin powiedział bardzo znamienne słowa, bo często możesz się spotkać z opinią, że jeść dobrze, no bez ciężaru, prawda, niespecjalnie ten mój siat wygląda, dołożę ciężaru, to nagle zaczyna wyglądać ok. Chris Duffin powiedział coś, z czym absolutnie się zgadzam, jeśli bez ciężaru twój siat się, to znaczy, że się cały czas i musisz coś z tym zrobić. I nie ma tak, że wiesz, bez ciężaru, bo mało ciężaru nie potrafi się dopiąć. Nie? No, gówno prawda, tak po prawdzie, znaczy, że coś jest z tobą nie tak.
Dokładnie tak. Więc jeżeli ty potrzebujesz ciężaru po to, żeby wykonać w ogóle cokolwiek, jakąś technikę, to znaczy, że twoje ciało, a raczej chyba układ nerwowy, tutaj tak mówimy, no nie ogarnia kuwety, bo ja wiesz, wywodzę się głównie z rehabilitacji neurologicznej, od tego zaczynałem i tam na przykład wiesz, jak mamy pacjenta, który nie potrafi czegoś zrobić, jak mu się przyłoży taki konkretny ciężar, no to nagle czuje i nagle wiesz, układ nerwowy dostaje, bo jest, o to jest jednak ważne. Jak tam go w cudzysłowie pomiziasz delikatnie, poprowadzisz ruch, to pacjent często nie rozumie. Natomiast wiesz co, ja wrócę trochę do tej mobilności, powiedz mi, tak jak ty obserwujesz zawodników, to w jakich częściach ciała, za wyjątkiem bioder, tej mobilności brakuje.
No, oczywiście staw skokowy i w ogóle całe funkcjonowanie stopy jest, czekaj, dobra, powstrzymałem się, zepsute. Odcinek piersiowy bardzo często też, jeśli chodzi o lordozę szyjną, w ogóle ruchy głową, to są najczęstsze przypadki. I na szczęście to jest coraz bardziej znane. Już wiesz, ja się też wywodzę z czasów, kiedy trójbój to było 5 mięśni, nie? 5 mięśni. Wiesz, nie pracuje ci dupa, to pewnie dwójkę masz spiętą i dziękuję, jest po diagnozie, nie? No tak. Już jest to coraz bardziej rozwinięte i też no, coraz więcej ludzi przykłada się. Dobra, nie, moja łopatka nie potrafi się ustawić. No to kuźwa, sprawdź, co jest swoją szyją, swoim odcinkiem piersiowym, nie? No odcinek piersiowy jakby, to jest dla mnie chyba teraz największy taki trigger point, bo od niego wszystko się zaczyna, nie? Jeśli łopatka jest schrzaniona, to najpierw sprawdźmy rotację, twój wyprost, twoje zgięcie i potem przejdźmy dalej.
Z tym odcinkiem piersiowym to w ogóle jest ciekawa rzecz, bo ja tak odniosę się do słynnego waszego wyciskania, czyli jak wy leżycie na plecach, tak, no i wyginacie się, tak. I teraz to, co ja obserwuję bardzo często, obserwując filmy z różnych zawodów, to, że bardzo często zawodnik wygina się nie tam, gdzie potrzeba, bo on pogłębia lordozę, czyli wypycha brzuch do sufitu, a powinno być odwrotnie, on powinien wyprostować się na maksa w odcinku piersiowym, czyli zbliżyć mostek do sztangi. I właśnie o tym, co mówisz, ta mobilność klatki piersiowej tutaj zanika, no bo bardzo często, jest to w ogóle były takie ciekawe badania, Co prawda na siatkarzach i na siatkarkach okazuje się, że siatkarki wykazały największy skok przyrostu siły względem mężczyzn w nogach, tak? I teraz jakby przekładając inaczej, tam były, bo to bodajże doktor czy profesor Trzaskoma z AWF-u Warszawa to zbadał, że kobiety wykorzystują przyrost siły, angażując więcej jednostek nerwowo-mięśniowych, a mężczyźni wykazują hipertrofię. I teraz bardzo często jest tak, że my faceci, innymi słowy, przypakujemy sobie, tak, mamy przerośnięte mięśnie, albo inaczej, po prostu się nażremy i jesteśmy, mówiąc grubi, i myślimy, że to się przełoży na siłę. No tylko, że wtedy pytanie takie moje do ciebie, czy jak myślisz, czy to nie będzie przełożenie tej siły takiej, no dobra, wytworzę siłę statyczną na chwilę, tak, dźwignę sobie 2-3 razy, koniec, tak? No i teraz pytanie, czy o to chodzi w takim zdrowym uprawianiu sportu, jakim jest trójbój i tak dalej?
No pewnie, że nie. Znowu oddelegując się do starych czasów, chociaż to przeświadczenie dalej gdzieś tam istnieje, generalnie najczęściej to się spotykało wśród wyciskaczy. Wyciskacze się nie rozciągali, mieli bardzo pospinane piersiowe, większe, mniejsze i tak dalej, żeby ten mięsień ładnie oddawał z dołu, że czuli się, jakby się napili na proce. Tylko to było potem, no wiesz, jakby potem była zmiana kadry, bo wszyscy byli pozrywani. No i no ciekawe czemu, nie? No mięsień ma mieć swoją długość optymalną, nie? Tak. Wiadomo. Ani w hipertonii, ani w hipotonii, bo inaczej to nie zadziała.
Dokładnie tak, no i jednak cały czas mówimy tutaj o takich dwóch właściwościach mięśni, no bo wiadomo, że są te mięśnie w cudzysłowie białe, te słabiej ukrwione, czyli fazowe, no i są mięśnie czerwone, tak, no i teraz wiadomo, że są sportowcy, którzy mają właśnie więcej tych jednostek szybko kurczliwych, czyli białych, a inni są, no, mają więcej czerwonych, ale z kolei badania mówią też taką ciekawostkę, że my tak naprawdę przewagę mamy włókien mieszanych, bo gdyby było tak, że na przykład ty jesteś tylko czerwony, tak, czyli jesteś przystosowany do sportu, nazwijmy to, albo do ruchu statycznego, do długiego trzymania, no to praktycznie zaprzeczyłoby to możliwości biegania i tak dalej, bo my nie jesteśmy w stanie czerwonych zmienić na białe lub białe na czerwone, tylko jesteśmy w stanie modyfikować te mieszane, tak, czyli trochę więcej będzie tego, trochę więcej będzie tego. Dlatego właśnie to tłumaczy też, z tego, co się orientuje, to też to tłumaczy możliwości transferu siły, tak, że właśnie tak jak się u tenisisty wiązało kiedyś prawą rękę i cały trening robiło się jego słabszą ręką i nagle się okazywało, że ta prawa ręka po odwiązaniu była dużo, dużo, dużo lepsza, tak. No dobrze, a powiedz mi teraz tak, bo wiesz co, ja tak wrócę trochę do trójboju, bo bardzo często, bo my tak mówimy, że zawodnik trójboju, nie mówimy sportowiec. Tak się przyjęło, że trójbój to nie sport. Jak się do tego odniesiesz?
Kurde, oczywiście. Wiesz co, znów, ogrom osób myśli, że jest sportowcem, myśli, że jest zawodnikiem trójboju siłowego, ponieważ chodzi 3 razy w tygodniu na siłownię. Mój tata chodzi 3 razy w tygodniu na siłownię i za sportowca się nie uważa. Cała ta otoczka związana z mobilnością, z GPP, z wydolnością w ogóle tlenową, to nie jest fanaberia, tylko coś, co powinno być absolutnym must have, nie? I ja sam, no, jeszcze całkiem niedawno, bo to było 4 lata temu, ważyłem 140 kg, uważałem, że jestem całkiem niezłym sportowcem, bo po prostu pieprzonym grubasem, który miał niezły siad, bo się odbijał z brzucha, nie? Po prostu na dole ten brzuch sam się, no, miałem bardzo ładną procę, nazwijmy to tak, nie? I to nie było ani zdrowe, ani estetyczne, ani specjalne też funkcjonalne, bo prawdopodobnie teraz będę dźwigał więcej niż wtedy, ważąc 30 kg mniej.
No bo pytanie, czy nie będziesz szybszy właśnie.
Tak, właśnie.
No właśnie dlatego, dlatego uważam, że nawet w takich, dlatego inaczej, żeby odczarować trójbój, to moim zdaniem, bo trójbój wszedł moim zdaniem tak bardzo w taki podświatek sportowy, typu o, otworzyłem sobie siłownię, mam parę talerzy, nie mam nawet profesjonalnego gryfu, tylko sobie zrobiłem, nie wiem, kawałek rurki. I wiesz, no tam oczywiście już nie wchodzimy w sprawy dopingu, bo to jest w każdym nawet zawodowym sporcie. Natomiast właśnie, żeby odczarować ten trójbój, moim zdaniem, jeżeli właśnie nie wykładowcy, chciałem powiedzieć, trenerzy tacy jak ty i inni, jak będą zwracać uwagę na po prostu zdrowie zawodnika, czyli będą jakby prowadzić go zgodnie z zasadami fizjologii wysiłku, biomechaniki, no to może się stać tak, że ten trójbój będzie faktycznie sportem, tak? Będzie traktowany jak sport, bo właśnie ja rozmawiałem na przykład z wieloma zawodnikami, zawodniczkami i widziałem, jak na ich oczach się pojawiała łza, że kurczę, my w trójboju mamy tyle super sukcesów, nie? Nikt o tym nie mówi, a przyjdzie piłkarz, który nie potrafi zrobić przysiadu i im się daje wszystko, najlepsze tam, nie wiem, odżywki, ubrania, w ogóle oni najwięcej mogą z hali korzystać i tak dalej, a kurczę, nikt nie wie, że właśnie w zeszły weekend czy w ten weekend się odbyły zawody i ileś tam zdobyliśmy z medali, tak, i że pojawia się na twarzy zawodnika, kurczę, łza, że słyszy hymn Polski, tak, więc właśnie moim zdaniem to jest gestii jakby trenerów, żeby jakby odczarowywali ten trójbój, bo powiem Ci szczerze, elementy trójboju ja wprowadziłem jakiś czas temu po prostu w rehabilitacji. Nawet samo wejście pod sztangę i trzymanie sztangi w low barze czy w high barze, trzymanie sztangi, czy nawet nie zrobienie niczego, na przykład u dzieciaków garbiących się, czy też z zespołem Scheuermana, kurczę, oni wchodzą i oni są po prostu zgarbieni, nie potrafią po prostu się wyprostować, a ja nie mówię nawet o zrobieniu przysiadu, tak? Więc, mhm. ten trening tutaj z elementami trójboju, no już nie mówię o dwuboju, no to nawet w rehabilitacji jest nawet moim zdaniem super, super można to wprowadzić, tak?
Pewnie. Dla nas kilka lat temu, jak było niezłą zagwozdką, może tak, był to całkiem fajny news, kiedy dowiedzieliśmy się, że kumaci fizjoterapeuci używają martwego ciągu, które było, wiesz, ćwiczeniem spod znaku super niebezpieczny, używają do rehabilitacji kogoś, kto na przykład miał operację kolana po jakiejś na przykład zerwaniu ACL, aby ustabilizować je. Nie? Wow!
Ja powiem nawet więcej, że martwy ciąg, znaczy nie wiem, jak jest teraz na studiach uczone, natomiast martwy ciąg faktycznie był kiedyś, nie wolno, tak? Natomiast były takie ciekawe badania na temat analizy dwóch sił, czyli siły kompresji na krążek międzykręgowy, tak zwany dysk, i tak zwaną siłę ścinającą, czyli przesuwu, tak, wzajemnie kręgów między sobą. No i porównywali, jakie tam wartości sił są, jak wykonujesz martwy ciąg prawidłowo, technicznie, i jak robisz to na odpierdziel, mówiąc tak wprost. No i okazuje się, że wartości siły kompresji się niewiele zmieniają, natomiast właśnie siły ścinające tutaj są bardzo ważne, bo ta siła ścinająca jednak jest znacząca i jakieś dotarłem nawet do takiego idealnego wzorca, który mówił, że na 10 jednostek treningowych, czyli jeżeli 10 dni trenujesz, to trening typowo, czyli jednostka poświęcona na martwy ciąg powinno być nie przekroczyć 2 dni. Czyli powiedzmy typowo na martwy ciąg, nie to, że mnie w sposób mieszany, tylko że i to nie chodzi o to, że nie wiem, coś inaczej, regeneracja torebek stawowych, ścięgien jest po prostu dłuższa i po prostu, czyli jak dzisiaj zrobię trening typowo pod martwy ciąg, to jutro i przez parę jednostek powinienem tego nie robić, żeby właśnie to się zregenerowało. No oczywiście wiadomo, że sportowiec, człowiek, który liczy tylko na wynik kosztem czegoś, no to zrobi coś kosztem czegoś, tylko później właśnie po tych wielu tygodniach, latach wychodzi, o kurczę, całe życie nic mi nie było, nagle o, coś mi wyskoczyło, tak? Właśnie, żeby tego unikać. A wiesz co, ja wrócę jeszcze, bo tak trochę odeszliśmy, ale to jest normalne podczas naszych rozmów, od pewnej rzeczy. Wiesz co, bo jest taka cecha motoryczna, która nazywa się gibkością. I teraz jak ja pamiętam, jeszcze za swoich czasów studenckich, gibkość to było coś takiego, że jest to pewna cecha utożsamiana z elastycznością, mobilnością i żeby ją uzyskać, trzeba się rolować. No i teraz powiedz mi, jak ty na przykład to rozumiesz, zanim ja ci powiem, do czego ja dotarłem.
Okej.
Czyli tak, co zrobić, żeby być gibkim? O, według ciebie. To nie jest pytanie podchwytliwe, bo ja jeszcze 4 miesiące temu bym odpowiedział pewnie inaczej niż odpowiem teraz, nie?
Dobra, ja w ogóle, wiesz co, zamiast rolowania, znaczy oczywiście jest to pewien element, ja bardziej stawiam na to, o ile jest to możliwe, bo powiedzmy, kiedy jesteśmy przed zawodami, jest to totalnie niewykonalne, ja stawiam na budowanie balansu strukturalnego. Mhm. I kiedy masz agonistę i antagonistę mniej więcej w równowadze, to myślę, że wtedy jesteś tak naprawdę gibki, elastyczny i mobilny. Nie? Mhm. Czyli zachowanie tych parametrów.
No i właśnie tutaj jesteś najbliżej prawdy, bo okazuje się, oczywiście uwaga, nie atakuje nikogo, kto się roluje, bo sam mój dobry, powiedział, przyjaciel po fachu, Michał Dachowski, który wprowadził w ogóle całe to rolowanie, powiedzmy, do Polski Black Rolla, którego serdecznie pozdrawiam. Absolutnie jestem za tym, jak roluj, ale mądrze i tak dalej. Natomiast wiesz co, ja dotarłem do takich pewnych ciekawych obserwacji, że gibkość i ta elastyczność zależy właśnie od tej funkcji układu nerwowego. Czyli
ja się tak.
Czyli to, co mówisz, ten balans, nie? Bo możesz się wyrolować i podwyższyć sobie tak tonus, kurczę, że nie dźwigniesz nic. Albo inaczej, nie dźwigniesz,
tak.
Nie wyprostujesz się.
No właśnie, widzisz, bardzo dużo osób nie rozumie, że jakby efektem tego, co się dzieje w układzie nerwowym, jest spięcie mięśnia. To nie jest odwrotnie. I jakby działanie na układ nerwowy przez różne rzeczy, na przykład świetną sztuczką jest ktoś, kto nie potrafi zrobić przysiadu, pokazać mu zrobić bear crawle. I nagle on dostaje super stabilności, układ nerwowy jest przestrojony i robi ci przysiad as to grass z pięknym zgięciem grzbietowym, prawda?
Dokładnie.
I ludzie tego nie łapią, że zrobię, jak ty to zrobiłeś, przecież w ogóle się nie rolowałem. No stary, po prostu stability over mobility najpierw, nie? Choćby.
Tak, dokładnie. I tutaj właśnie znowu wracamy, no, kurczę, do podstaw pewnej nauki, tak? No dlatego jakby ja nie jestem naukowcem też, żeby to tak nie zabrzmiało, bo ja raczej staram się tą naukę wprowadzać w ruch. Natomiast właśnie to inaczej, zapominamy bardzo często o tej funkcji układu nerwowego. Ja nawet powiem więcej, to ostatnio z Kubą Surmaczem rozmawialiśmy na temat czegoś takiego, co się nazywa okulomotoryka, czyli kontrola wzroku. I teraz jest mnóstwo treningów kontroli wzroku. Tak jak ja byłem uczony w dwuboju, że jak dźwigasz sztangę i podciągasz ją do góry, to wzrok kierujesz do góry, ale jak już sztangę masz z ciężarem nad głową, to wypuszczasz wzrok daleko przed siebie po to, żeby wybalansować układ. I teraz tak samo, czyli obserwacja ruchu u sportowca jest, obserwacja wzrokowa ruchu jest bardzo istotna, czyli tak jak na przykład wy prowadzicie ruch, no to nie wiem, czy na przykład ty zwracasz uwagę na to, jak powinna być głowa, jak powinien być wzrok skierowany.
Oczywiście.
To może niech inaczej, niech słuchacze właśnie, usłyszą właśnie, jak patrzeć w trójboju.
To potwierdzisz mi, czy ja mam rację, czy nie. Ze względu na to, czy chcemy użyć bardziej przodu ciała, tak uproszczając, czy tyłu, też staramy się to manipulować wzrokiem. Zrobiliśmy sobie takie doświadczenie na Grzesiu Hańce, czyli na tym naszym najlepszym siadaczu, jeśli chodzi o juniorów. Jakby ktoś nie wiedział, 290,5 rekord Europy Grzesiu stał, jest naturalny. I generalnie zrobiliśmy dwie rzeczy. Grzesiu, spójrz tak mniej więcej 5 metrów przed siebie w dół i zrobił bardzo ładny przysiad. I Grzesiu, spójrz na okno, czyli wzrok skierowany do przodu, nawet bardziej trochę do góry. I Grzesio się prawie zabił.
Znaczy nie podniósł.
Podniósł się, ale wyglądało to bardzo źle. Okay. I ja słyszałem taką teorię, że jest to też skorelowane właśnie z używaniem taśm. I generalnie, ponieważ Grzegorz ma super wielką czwórę i generalnie jest bardzo przedniotaśmowy, więc też no jakby patrzenie w dół chyba mu lepiej pomaga. Tylko chciałbym, żebyś to...
No, okej, dobra, wiesz co, bo nawet inaczej powiem. Ruch gałki ocznej jest skorelowany tak na zasadzie synergii z napinaniem opony twardej rdzenia kręgowego. To nawet jeżeli sobie złapiemy z tyłu głowy ten taki najbardziej pod czaszką wystający wyrostek kolczysty, czyli C2, i zaczniemy ruszać gałkami ocznymi lewo-prawo, to poczujemy, że tam się coś rusza. Jakie jest tam połączenie, przy pomocy jakiej powięzi, czego to ominijmy to, bo to nikomu jest niepotrzebne. Natomiast jeżeli patrzysz w dół, to jakby napinasz oponę twardą, czyli pobudzasz układ nerwowy do większego spięcia jakby na tylnej jakby no ścianie, tak? Więc jakby właśnie to, co mówisz, że jeżeli on jest bardzo przedniotaśmowy, to jeżeli właśnie spojrzał gdzieś tam, ukierunkowaliście go, to być może, bo nie mamy takich badań, ale być może było tak, że wybalansowaliście przednią taśmę do lewej albo lewą pobudziliście do aktywnej przedniej, znaczy tylną pobudzi się do przedniej, przepraszam, tak? Więc jak najbardziej kontrola wzroku tutaj może, znaczy to jest takie trochę oszukanie, ale nie do końca, bo można przecież balansować sobie układ jakby w ten sposób. No ale to inaczej nawet powiem. Jeżeli patrzysz, siedzisz przy komputerze ileś godzin i czujesz, że cię głowa boli z tyłu, bo kurde, po już tyle siedzisz, że masakra. To teraz okej, możesz się porozciągać, ale możesz puścić wzrok bardzo daleko za komputer, tylko oczywiście powinieneś mieć przestrzeń. Nawet się w zasady BHP o tym mówią, że ty musisz mieć za monitorem ileś tam metrów po to, żeby puścić wzrok. To nagle się okazuje, że jak puścisz wzrok bardzo daleko, jeszcze jeżeli kolory nie będą jaskrawe, czyli bardziej bliżej zieleni, to nagle się okazuje, że się relaksujesz, że te mięśnie lekko odpuszczają. Także ta kontrola wzroku jest bardzo ważna. A powiedz mi, a jak myślisz, jak leżysz sobie na ławeczce, sztanga się opuszcza, to jak myślisz, gdzie kierujesz wzrok? To, tak naprawdę, bo nie wiem, gdzie jest optymalnie.
Wiesz, jak patrzę, uczymy? No. Uczymy tak, że bardzo, bardzo prosta analogia. Jeśli masz kamień i chcesz rzucić kamień w okno, to nie patrzysz na kamień, tylko patrzysz na okno. Więc uczymy zawodników tak, żeby patrzyli na miejsce, w którą chcą skierować sztangę po pracy koncentrycznej. Mhm. Czyli tam, gdzie chcą zakończyć bój.
I ma, im się ma im się pojawić ciężar nagle.
Powiem. Tak jest, ma im się pojawić ciężar.
Dokładnie tak. To tak samo jak jest taka zasada, że jeżeli ciężar jest za ciężki, czyli jakby nie możesz opuścić go do siebie leżąc, to może to zwizualizuj sobie ruch, że ty się przybliżasz do ciężaru.
O tak, tak.
Czyli jakby ewersyjnie podchodzisz do tematu. No ale to znowu widzisz, to kurde, znowu układ nerwowy. Dobra, a powiedz mi teraz jeszcze jedną rzecz. Miałem pytanie, kurczę, o właśnie. No dobra, no z racji tego, że coś tam o tej stopie gadałem kiedyś. to powiedz mi teraz tak. W końcu jak te kurcze stopy trzymać przy przysiadzie?
Jak trzymać przy przysiadzie? No wiesz, przerobiliśmy tego mnóstwo. Na tą chwilę ten siad, przynajmniej według mnie, wygląda najlepiej wtedy, kiedy mam pierwszą kość śródstopia dociśniętą do podłoża, bo swoje żniwo zebrało to, że nie wiem, ja to nazywam starytyzmem, czyli od rzeczy, które się wzięły od bądź sprawnego Lampard, czyli pchaj kolana na zewnątrz. No i to kolano pociąga za sobą całą stopę, która idzie do supinacji. Mhm. Tak? Czy ewersji? Tak. Supinacji. Nieważne.
A czy inwersja jest ruchem, supinacja, no jest, no nieważne.
Dobra, nieważne.
Idzie na krawędź zewnętrzną.
Tak, dziękuję. No i no, z tego potem się dzieją takie rzeczy, że ciało jest niestabilne, więc zamiast to kolano faktycznie iść po tej zewnętrznej trajektorii ruchu, tak jakby sobie z lifter życzył, ono wraca do wewnątrz ze względu na niestabilności. No i druga sprawa, wprowadzanie rotacji zewnętrznej to znowu jest taki starytyzm, czyli znowu nie idzie to w linii, więc najlepszą metaforą, którą znaleźliśmy, było albo rozrywanie ziemi, albo jeszcze lepsze rozrywanie ziemi piętami, czyli stuck in the ankles, czyli Achilles pionowo, zwłaszcza w dole ruchu. Mhm. I w gruncie rzeczy na tym... Przepraszam.
No, mów, dobra.
No bo w gruncie rzeczy te dwa elementy jakby, poza tam jakimiś niuansami, czy ktoś odrywa mały palec i z czego to wynika, czy już mówimy tutaj o jakimś strzałkowym i tak dalej, no to w gruncie rzeczy to nam zapewnia całkiem dobrze otwarte biodro, tak odnośnie tego, jak zawodnik powinien to, dla danego zawodnika raczej jest to takie dosyć uniwersalne, nie?
Znaczy tak, tutaj jeszcze trzeba powiedzieć o jednej rzeczy, o jednym micie, czyli nie wysuwaj kolan przed stopę. Tylko, że kurczę, wiesz co, ja próbowałem znaleźć, skąd się w ogóle to wzięło i odszukałem takie coś, że jak robisz tak zwany klęk rycerski, no to faktycznie jak robisz klęk rycerski, czyli na wykroko, czy klęk zakroczno-wykroczny, no to jakby nie powinno się wysunąć tej piszczeli, no bo się powinieneś opuszczać, będąc trochę bardziej z tyłu, a nie z przodu. I później oczywiście te zasady przeniesiono do wszystkich innych zasad przysiadów.
Okay.
I to jest, i ja na przykład bardzo często widzę coś takiego, że ludzie, kurczę, dosłownie wygląda to, że zaraz się złamią i oni walczą bardziej o to, żeby to, ta piszczel nie wysunęła się do przodu, aniżeli o swoją stabilizację. I oni w ogóle, pojawia się batwing, wszystko, masakra. To znaczy, wiesz, ja powiem może inaczej, wprowadzenie takiego elementu, słuchaj, spróbuj zrobić przysiad, żeby się piszczel nie wysunęła, jako forma treningu, utrudnienia, ale podczas treningu, i to nie z ciężarem, Bóg wie jakim, tylko po prostu forma treningu, okej. To tak samo jak, czy stopy powinny być idealnie równolegle przy przysiadzie.
No tak. Z punktu diagnostycznego chyba równolegle jest całkiem spoko, żeby zobaczyć pewne rzeczy. Z punktu
No, żeby
widzenia
zobaczyć, tak.
stricte siłowego, czyli w to, co kieruje moja dyscyplina, no, w 90% przypadków jest to coś absolutnie nie do przyjęcia. Nie?
To znaczy ja ci powiem pewien paradoks, no bo teraz tak, jeżeli, no bo mówimy też trochę o chodzie, że fajnie, że też widzicie tą analogię, że jednak chód jest ważny, to teraz inaczej. No jeżeli mam wymach nogi do przodu, czyli biorę prawą nogę do przodu i stawiam ją na pięcie, czyli mam kontakt pięty z podłożem, to mój staw biodrowy jest w pozycji zgięcia, odwiedzenia i rotacji zewnętrznej rzędu 15 do 20 stopni. Tak samo jeżeli stoję, to ja nigdy nie stoję równolegle, tylko stopy są lekko rozstawione. Mówimy o idealnym człowieku. No to teraz moje pytanie jest takie. Skoro mój chód i moje stanie w fizjologii jest takie, że patrzę lekko na zewnątrz, to dlaczego mam robić przysiad idealnie równolegle? Rozumiesz,
szachmat.
Szachmat, prawda? Tym bardziej, że panewka stawu biodrowego no nie jest tak zbudowana. Ja się zgodzę, że podczas ćwiczenia, oceny pewnej i tak dalej, jakby nie ma problemu, żebym sobie w ten sposób utrudnił. Tylko teraz ja znowu tak patrzę, no bo z jednej strony tak, jeżeli patrzymy, biodro jest jakoś skręcone, udo jest jakoś skręcone, piszczel jest jakaś skręcona, stopa jest jakoś skręcona i te wszystkie kąty się zerują. I teraz nie zawsze to, co my widzimy, czyli na przykład te stopy odwiedzione gdzieś tam na bok, to absolutnie nie zawsze będzie oznaczać, że mam tak stawy biodrowe ustawione. No właśnie. I teraz pytanie jest takie, takie bardzo trudne pytanie, bo ja ci powiem szczerze, że ja na to pytanie nie znam teoretycznie odpowiedzi, ale może ty wpadniesz na taki pomysł. Przyjmijmy tak, że mam pokrzywioną stopę, mam pokrzywione biodro, mam pokrzywione kolano, to pod który staw mam ustawić klienta do przysiadu? Rozumiesz?
Tak, rozumiem.
Bo to są takie niuanse, z którymi na przykład ja się bardzo często podczas, bo ja też trenuję z pacjentami i klientami, spotykam, że okej, widzę, że stopa jest na zewnątrz, ale kurde, udo jest idealnie prosto. Pod udo mógłbym ustawić gościa, ale kurde, stopa mi nie wytrzyma. No i teraz właśnie pytanie, czy... No to jest dobre pytanie, tak teraz myślę, czy ustawiać klienta pod najsłabsze ogniwo, czy pod pośrednie ogniwo, czy pod ideał? Rozumiesz, o co chodzi?
Tak.
Ja, no, nie, jak ty to widzisz?
Ja bym ustawił pod najsłabsze i jakby najsłabsze ogniwo by mi dysponowało, jak siłowo możemy dojść, do jakiego poziomu, jeśli chodzi o progresję wzorca, progresję ciężaru, możemy dojść. Jeśli ono się złamie, no to dość. I jakby potem popieramy to pracą izolowaną, pracą jakąkolwiek, która będzie integrowała również pracę do tego wzorca tak naprawdę, nie?
Znaczy ja ci powiem, tak samo to widzę.
No myślę, że na tym polega też głównie nasza praca jako trenerów. Wyłapywać słabe ogniwa i na nich pracować. Jeśli byśmy parli tylko naprawdę zamknięci z klapkami na oczy, masz mocną czwórkę, jedziemy z tym, ten siad będziesz, to się złamie. To nie ma prawa działać.
Tak, tylko też, żeby słuchacze nas nie odebrali, że kurczę, to wzmacniamy patologię. No nie, tylko że jest prosta zasada, jesteś tak silny, jak najsłabsze jest twoje ogniwo.
Oczywiście.
To raczej chodzi o to, żeby dopasować tak ruch, żeby to najsłabsze ogniwo mogło ten ruch również wykonać, ale oczywiście progresja polega na tym, że dążymy jednak do tego, ile się da, żeby to najsłabsze ogniwo pracowało w sposób przybliżony, jak to najlepsze, tak mówiąc wprost. No cóż, Paweł, chyba wyczerpaliśmy tak temat dla ludzi, żeby tak no, nie było za nudno 2 godziny. Chyba, że ty masz jakieś pytanie jeszcze na przykład do mnie, bo ja tak ciurkiem zadaję pytania. Jak...
Ja tylko ciekawostkę miałem odnośnie kobiet, że nie wiem, czy wiesz, że kobiety mają znacznie mniej receptorów androgenowych niż mężczyźni, jeśli chodzi o górne partie ciała. Tudzież mężczyźni po prostu mają więcej niż kobiety. Dlatego też ze względu na testosteron mężczyźni mają po prostu lepsze parametry startowe, jeśli chodzi o na przykład wyciskanie. A porównując procentowy przyrost siły, to wcale się tak bardzo nie różnimy. Ja byłem bardzo, bardzo tym zaskoczony, że po prostu one postatują z dużo niższego pułapu, ale porównując procentowo, nie kilogramowo, bo kilogramy nas zawsze oszukają, to przecież te siły nie są tak bardzo zależne od testosteronu. Ja byłem bardzo zdziwiony.
To znaczy, wiesz co, właśnie pociągniemy dalej temat, to nie będzie tak szybko koniec. Wiesz co, ja bym to porównał do takiego efektu geniusza. To znaczy, jeżeli masz człowieka, który jest geniuszem, idzie na początku jak, kurczę, wiesz, jak burza, nie? Ten przyrost siły, przyrost techniki jest super, czyli wyprzedza, powiedzmy, sporo, że tak powiem, swoich rówieśników, to nagle się okazuje, że w pewnym momencie jest stop. I bardzo często właśnie to się zgadza, że ci geniusze bardzo szybko kończą karierę, ponieważ nagle jest tak, kiedyś mi przychodziło wszystko w sposób prosty, a teraz muszę się starać, jest pewna demotywacja i tacy średniacy okazuje się faktycznie, że są, no, pikują wtedy, nagle wiesz, ten średniak go dogania, nie? I nagle, bo on cały czas chce więcej, nie? I ja bym powiedział, że to jest taki troszeczkę efekt tutaj, że wiesz, że okej, predyspozycja startowa mężczyzn jest lepsza, ale w pewnym momencie się gdzieś ta objętość kończy. No i wiesz, a kobieta cały czas go goni,
tak,
nie?
I
procentowo właśnie to, co mówisz, absolutnie się z tym zgadzam, więc często jest tak, że takie chucherko na przykład zaskakuje, tak? A wiesz, ja pamiętam, jak kiedyś uprawiałem jakieś tam sporty typu samoobrona i nam, pamiętam, powiedzieli, jak będziecie kiedyś stać na bramce, jak podejdzie do was ludek 1,50 m w sposób spokojny i powie, chcę wejść, i pan się spojrzy w oczy, macie go wpuścić. I bez dyskusji, tak? Czyli on już wie, gdzie jest i tak dalej. Więc pozory potrafią mylić, tak?
Oczywiście, tak.
Więc fajnie, że znamy antropometrię, czyli potrafimy ludzi pomierzyć, poważyć. Tylko znowu tak samo jak słynny wskaźnik BMI, tak? No kurczę, według wskaźnika BMI, no to słynny Pudzianowski ma otyłość, nie? A okazuje się, że właśnie ten wskaźnik jest najmniej, jakby to powiedzieć, precyzyjny w ocenie otyłości, tylko że tu już mówimy o wskaźnikach na przykład typu talia udo, tak, które bardziej nam powie, czy to dotyczy masy mięśniowej, masy tłuszczowej i tak dalej. Ale na przykład od was miałem sporo pacjentek, dziewczyn, które dźwigają, duże dziewczyny, i powiem ci szczerze, że zastanawiam się, czy nie poprowadzić pewnych badań, ponieważ sporo dziewczyn miewa problemy z gospodarką wodno-elektrolitowo-tłuszczową. Często my widzimy, że ta dziewczyna, ona nie jest otyła, nie jest gruba, tylko jest napompowana. I nie mówimy tutaj o sterydach też absolutnie. I powiem ci szczerze, że jak zacząłem to badać, to się okazuje, że to jest obrzęk tłuszczowy, że tkanka tłuszczowa jest w obrzęknięciu. I często te dziewczyny mówią, że jak odzież kompresyjna, taka, wiesz, te kompresporty, wszystkie leginsy, ich zaczyna cisnąć, jest niewygodnie, czują szczypanie, mają predyspozycje do siniaków. Wiesz, pytanie, czy na skutek prowadzenia sportu siłowego rośnie poziom oczywiście testosteronu, czy tam coś się nie zaburza, więc myślę, że poprowadzę takie badanie, bo to jest ciekawa obserwacja, bo nie widzę to w sposób odosobniony, tylko to się powiela.
Bardzo ciekawe. Nie zwróciłem nigdy na to uwagi, ale faktycznie.
Wiesz co? Poznasz bardzo często, że dłoń jest szczupła, stopa jest szczupła i nagle się rozszerza.
Wiesz co, to w sumie namówię moją dziewczynę, bo moja dziewczyna jest też moją najlepszą zawodniczką, paradoks. Nawet się nie kłócimy z tego powodu, no ale ciekawe, jaki Ula ma poziom testosteronu własny, naturalny.
No mówi się przecież o syndromie lekkiej atletki, gdzie dziewczyny bardzo często to obserwowali w wojsku, jak dziewczyny szły do wojska, nagle nie dość, że włosy zaczęły wypadać, a gdzieniegdzie wręcz rosnąć, to dodatkowo miesiączka zanikała, tak? Więc to się nazywa już, i to jest badane, syndrom lekkiej atletki, czy też lekkoatletki, różnie się mówi, ale faktycznie, no to wiesz, to jest ciekawe, ponieważ bo te dziewczyny, na przykład pamiętam taką jedną dziewczynę, tylko nie pamiętam, czy od was, czy od kogoś innego, która miała problem z bólem kolana. Też ta jedna z większych, bardziej zbudowanych, i mówi, że to kolano boli, ale w sposób taki dziwny. Ja stwierdziłem, że jest to syndrom obrzęku tłuszczowego i słuchaj, zabandażowałem jej całą nogę takim bandażem do leczenia obrzęków. Ale nie tak, wiesz, nie ściągnąłem kolana tak, jak wy ściągaczami tego robicie, tylko tak drenażowo. Będą miał rany, bo kolano mnie nie boli. No i to się okazało, że obrzęk tłuszczowy może, i to są na ten temat badania, bo w Polsce to w ogóle, w Polsce obrzęk tłuszczowy jest mylnie utożsamiany z celulitem, z skórką pomarańczową i z defektem kosmetycznym. W Niemczech na przykład jest to regularna jednostka chorobowa. No niestety dotyczy najczęściej kobiet. Także szczupłe stopy, szczupłe dłonie i nagle gruszka, nie? Rozrasta ci się, tak? No to jakby jest to. A drugą rzecz, którą, żeby nie było tak, że kobiety są tylko tak dotknięte, u facetów widzę coś innego. Powiem ci szczerze, że u facetów widzę skrócenie pierwszego promienia stopy. Czyli to jest coś takiego, że on się nie urodził z krótszym pierwszym palcem w stopie, czyli z paluchem, tylko on mówi, że kurczę, ten paluch mi zaczął tak się skracać. Ale to nie kość się zaczęła skracać, tylko właśnie moim zdaniem, raczej jestem pewien, na skutek złej aktywacji stopy podczas sportu siłowego. Czyli nadmierne chwytanie się palcami podłogi, czyli to, zamiast takiej przylegnięcia tej stopy i tego ruchu rotacyjnego. Czyli tworzy sobie tak zwaną funkcjonalną stopę Mortona, czyli stopę grecką. I to głównie u mężczyzn widzę na przykład, tak?
Wow. Dużo nowych informacji. To jest właśnie zajebiste w tym sporcie, że tam jest cały czas dużo rzeczy do odkrycia.
Dokładnie. No dobrze, także ja ci bardzo dziękuję.
Również dziękuję.
Także życzę miłego dnia, słuchaczom miłego słuchania. Mam nadzieję, że nie nudziliśmy. Także no co, a tak to do zobaczenia pewnie.
Do zobaczenia, dzięki bardzo.
Trzymaj się, na razie. Hej.